Chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli list do Rzymian, 5 rozdział. Uwielbiam szlagierowe wersety w Słowie Bożym. Wersety, które myślę, większość z nas dobrze kojarzy. Bardzo lubię wracać do nich. Bardzo lubię o nich mówić. Dzielić się tym, co Pan Bóg też do mnie mówi przez właśnie swoje słowa zapisane w takich wersetach. List świętego Pawła do Rzymian, 5 rozdział. Myślę, że też ten wstęp przynajmniej jest dla każdego z nas bardzo dobrze znany. Ale zanim przeczytamy go sobie, dobrze? Zanim przejdziemy i przeczytamy ten werset Słowa Bożego, taka mała, nie wiem jak to nazwać, jakaś obserwacja, dygresja, tak? Słuchajcie, żyjemy, to, że żyjemy w dziwnych czasach, to nie jest dla nikogo żadne chyba zaskoczenie już w tej chwili. Przyzwyczailiśmy się, prawda? Przyzwyczailiśmy się do tego, że cały czas coś dziwnego się dzieje na tym świecie. I nawet w ostatnim czasie, nawet patrząc na to, jaką sytuację mamy w Europie, tak? I to, co się dzieje nawet u naszych wschodnich sąsiadów, i jaka jest tam sytuacja, i prężenie mózgów przez Rosję i tak dalej, groźba jakiejś wojny, jakiegoś konfliktu zbrojnego, znaczy dla każdego to, że będziemy musieli się pożegnać z pewnym pokojem, tak? Który tutaj mamy. I biorąc pod uwagę tym, że człowiek jest bombardowany każdego dnia tymi informacjami z wiadomości, z internetu, cały czas jakieś to nowsze informacje, że coraz groźniej jest, potem, że może trochę słabnie, potem ten konflikt narasta. W dobie tej całej pandemii, przez którą przechodzimy, gdzie pewne nasze, że tak powiem, wolności mogą być po części ograniczone, tak? Stan, w którym żyjemy, prawda, na co dzień, na pewno nie ułatwia nam życia, na pewno nie jest takie, jak było to jeszcze 2 lata temu, przed rokiem 2020. I na pewno z nas wtedy patrząc kompletnie się nie spodziewał tego, że teraz będziemy w takim, a nie innym momencie naszego życia. Oprócz tego trzeba nałożyć na to nasze codzienne życie. To, z czym na co dzień się spotykamy, tak? Jesteśmy ludźmi, żyjemy w ciele. Na pewno coś takiego jak zmęczenie po pracy każdego z nas dopada, tak? Chyba, że ktoś tak pracuje, że nie jest zmęczony. To weź, podnieście ręce, ja podejdę na koniec zapytać się, jak to robicie. Na pewno coś takiego jak nieporozumienie z przyjacielem, z przyjaciółką, z kimś w rodzinie, z mężem, z żoną, z dziećmi. Jakaś kłótnia. Ktoś jest dla nas niemiły. Ktoś robi coś, na co kompletnie nie mamy ochoty, coś, co zupełnie widzimy w inny sposób. Tak? Jest to dla nas przykre. Jest to dla nas jakieś takie uciążliwe. I biorąc pod uwagę tę zbieżność tych wszystkich rzeczy, które się dookoła dzieją, tak? Dookoła w sensie takim globalnym oraz w takim życiu codziennym i może pod wpływem tego, że sam może w ostatnim czasie, a ostatnie parę tygodni w pracy miałem dość intensywne i bardzo męczące i że tak powiem, absorbujące bardzo dużo czasu i umysłu, tak? Zacząłem się zastanawiać nad pokojem. Na tym, co to znaczy żyć w pokoju, na tym, co to znaczy mieć pokój, na tym, co może znaczyć dla moich kolegów, koleżanek, znajomych z pracy czy z mojego bliskiego otoczenia osób, co to znaczy słowo pokój, a co znaczy tak naprawdę dla mnie. I dlatego właśnie przypomniał mi się list świętego Pawła do Rzymian, 5 rozdział. I zaczyna on się w ten sposób. Usprawiedliwienie tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten rozdział zaczyna się od bardzo takich wspaniałych, zachęcających do nas słów. Dlatego, że większość, słuchajcie, rzeczy, z którymi się borykamy, czy obserwujemy dookoła, wiąże się z tym, że tracimy w pewien sposób pokój w sercu, tak? Kiedy jesteśmy w nietypowej sytuacji dla nas, albo jakiejś nieprzyjemnej, to pierwsze co jest nam, tracimy pokój. Taki duchowy pokój tracimy, tak? wewnętrzny, taki, że coś nas jakby rozrywa. No nie mogę się zgodzić z tym. No nie jest to sytuacja komfortowa dla mnie, tak? Tracimy pokój. Słowo Boże natomiast nas naucza, że pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie co? Biorąc pod uwagę to, co Chrystus uczynił dla nas, dla każdego z nas na krzyżu. Tak? To, co zrobił dla nas, umierając za każdego z nas, tak jak tutaj siedzimy, na krzyżu Golgoty, przelewając swoją krew za mnie i za ciebie, za każdego z nas tutaj, uważam, że pokój, który mamy w Jezusie Chrystusie, jest dużo potężniejszym i wspanialszym pokojem, jakikolwiek możemy sobie wyobrazić w życiu, jaki możemy osiągnąć tutaj na tej ziemi. Jest to pokój, który na pewno przerasta wszystko. Mamy pokój z naszym Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem. Co nam daje taki pokój? To znaczy, że nic nas nie oddziela od Niego, tak? Nie ma żadnego muru pomiędzy nami a Nim. Słowo Boże naucza nas, że karą za grzech jest śmierć, tak? Ale Pan Bóg posłał swojego jedynego Syna na ten świat, aby zapłacił tą najwyższą karę za każdy grzech. I dzięki temu mamy pokój z Jezusem Chrystusem. I uważam, tak samo jak powinniśmy się skupiać na tym, że nasze królestwo nie jest tak naprawdę z tego świata, tak? Oddając swoje życie Chrystusowi, staliśmy się uczestnikami Królestwa Bożego, tutaj na tej ziemi, słuchajcie, tak? I wiele razy, no może nie wiele razy, ale na pewno kilka razy wcześniej opowiadałem trochę na temat jakichś tam moich dygresji, może politycznych to źle zabrzmi, tak? Ale na temat mojej opinii, na ile powinniśmy być zainteresowani tym, co się dzieje tak naprawdę w polityce i nie mówię tutaj nie chodzić na wybory, tak? Ale patrząc na to, ile to emocji budzi, prawda? Ile to nerwów czasami nas kosztuje, że ludzie się kłócą o to i w kościele się kłócą o to, kto na kogo głosować. Biorąc pod uwagę, że nasze królestwo nie jest z tej ziemi, że żyjemy w państwie, którego królem jest Jezus Chrystus, tak? To powinno nas aż do tego stopnia nie interesować, prawda? Jest tutaj to życie doczesne, pójdźmy na wybory, zagłosujmy na kogo uważamy, tak? Co nam sumienie podpowiada, nasze serce, tak? Ale nie stawiajmy tego ponad Królestwem Bożym, którego uczestnikami jesteśmy. I słuchajcie, tak samo jest z miłością Bożą, tak samo jest z pokojem. Ten pokój, który mamy z Jezusem Chrystusem, tak? Ten pokój, który z Nim mamy, jest dużo większym, dużo wspanialszym pokojem i na Nim powinniśmy się skupić. Pokój mamy z Jezusem Chrystusem. Mamy pokój z naszym Bogiem przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. I to jest najważniejsze dla nas. To jest 100% naszego sukcesu, słuchajcie. Cokolwiek dookoła innego będzie się działo. Jakiekolwiek inne sytuacje nie będą nas spotykały w życiu, globalnie czy indywidualnie. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Tutaj jest pewne słowo takie użyte, słuchajcie, że mamy przez Chrystusa dostęp do łaski, tak, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Co to znaczy chlubić się czymś? Chlubić się to znaczy być dumny. W pewien sposób nawet się obnosić z tym, tak? Kiedy ktoś wchodzi do pomieszczenia, może to słowo w sumie rzadko się teraz już używa, że się chlubimy czymś, prawda? Jest to trochę, powoli przychodzi to słowo. Nie wiem, ja przynajmniej dawno jakoś tak nie słyszałem w takiej mowie potocznej na co dzień słowa chlubi, że on wszedł i się chlubił czymś na przykład, prawda? Bardziej się teraz mówi, że on wszedł i szpanował czymś, prawda? Albo no, popisywał się, prawda? Tak. Chwalił się czymś, no. Chwalił się. Słowo Boże mówi, że ten dostęp do tej łaski, tak, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej, to jest, słuchajcie, nasz stan, to jest taki opis tego, jak powinno wyglądać na co dzień nasze życie. W sytuacjach właśnie takich, które może nie są czasami komfortowe dla nas. Ja tutaj nikogo też nie chcę jakoś straszyć i tak dalej, bo na pewno macie też wiele wspaniałych chwil w życiu. Wiele cudownych. Wiele pięknych i uśmiechniętych, prawda? W których mamy pełnię radości i pełnię szczęścia. Ale mimo to nawet i w tych dobrych momentach, czy największą naszą chlubą jest nadzieja chwały Bożej. Jest to, że któregoś dnia staniemy twarzą twarz z naszym Stworzycielem i oddamy Mu pokłon. Powiemy do Niego Ojcze, a On powie do nas, moje dziecko, przyjdź do mnie. Czy to jest naszą chlubą na co dzień? Czy bardziej, że tak powiem, radują nas nasze doczesne, że tak powiem, rzeczy, których doświadczamy? Może jakiś dobry status majątkowy, albo nowy samochód, albo nie wiem, jakieś nowe akcesoria, gadżety, nowe ciuchy. To są bardzo przyjemne rzeczy mieć takie, prawda, wokół siebie, rzeczy materialne. Ale czy chluba z tych rzeczy nie przesłania tej największej chluby, jaką powinniśmy nosić w sercu, tak? Z nadziei, jaką mamy. Są też, można się chlubić nie tylko, słuchajcie, z takich materialnych rzeczy, prawda? Niektórzy mogą się chwalić, chlubić z jakiegoś swojego statusu społecznego na przykład. Rangi, którą gdzieś osiągnęli, kariery w pracy, jaką zrobili, sytuacji w rodzinie, jaką mają. Ale ponad tym wszystkim zawsze powinno być to, że najważniejszą dla nas rzeczą jest ten fakt, że usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu mamy też dostęp do, przez wiarę do łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I tutaj w wersiecie trzecim dalej czytamy, a nie tylko to. Chlubimy się też z ucisku, wierząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieją. Można by powiedzieć, czytając dalej ten werset, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I od razu mi się przypominają te słowa też z listu do Koryntian, że najważniejsze jest wiara, nadzieja i miłość, tak? Mamy tutaj mowę o wierze, mamy tutaj mowę o nadziei i mamy tutaj mowę o miłości. Ciekawe jest to właśnie, że tutaj apostoł Paweł przyjął pewien taki schemat tłumaczenia, co wywodzi się z czego. On w kilku miejscach w swoich listach takie rzeczy mniej więcej zastosował. Tutaj mamy taki ciąg pewien wyrazów, słuchajcie. Pisze tak, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość, doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieją. Tak? I co znaczy, że ucisk, tak? Bo to jest też często w naszych kręgach chrześcijańskich, kiedy padnie słowo ucisk, myślimy o tym wielkim ucisku, tak, który ma przyjść. Myślimy o tym, że któregoś dnia przyjdzie taki dzień, w którym Antychryst zapanuje nad tym światem, będą nas wganiali do lochów i robili różne straszne rzeczy. Tutaj nie sądzę, że apostoł Paweł miał dokładnie to na myśli. Myślę, że może też. Ale wydaje mi się przede wszystkim, że kiedy on tutaj używał słowa ucisk, to chodziło mu generalnie o każde sytuacje w naszym życiu, które mogą spowodować jakieś ciśnienie, że nam się ciśnienie podniesie, że coś nas wyprowadzi z równowagi, że będzie nam ciężej niż było do tej pory. I kiedy przechodzimy przez takie sytuacje, tak? Może mniej czasami dla naszego ciała dogodne dla nas, ale mamy w sercu miłość Bożą, mamy tą pewność zbawienia, tak? Wiemy o tym i zawsze pamiętamy w każdej sekundzie, że pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i to się nie zmienia, że dzięki Niemu mamy dostęp do łaski i żyjemy codziennie chlubą z tego, że mamy nadzieję w chwale Bożej, że nasze imię jest zapisane w Księdze Żywota. Jeżeli mimo tych ucisków mamy te rzeczy, o których wcześniej mowa w tym wersecie, to możemy dojść do wniosku, że taki uciec rzeczywiście tylko wywoła pewną cierpliwość u nas. Spowoduje pewną cierpliwość. Bo będziemy wiedzieli o tym, że jeśli nawet jest to sprawa życia lub śmierci, Pan Bóg się o to zatroszczy. Jeśli nawet sytuacja jest ponad nasze siły, to tym bardziej Pan Bóg się o to zatroszczy. Będziemy wiedzieli to, że On jest z nami w każdej sekundzie, w każdej minucie. I będziemy cierpliwie czekać, aż to się skończy. Każda nieprzyjemna, cielesna rzecz, słuchajcie, taka jest prawda życiowa, każda nieprzyjemna rzecz się kiedyś skończy, tak? W którymś momencie się, prędzej czy później. Najstraszniejsze się kończą oczywiście tym, że lądujemy w niebie. Te cielesne rzeczy oczywiście. Ale jest to dla nas i tak zwycięstwo, bo to będzie dla nas jeszcze lepsze rozwiązanie, słuchajcie. Także wywołuje ten ucisk w nas cierpliwość, tak? Wiem o tym, że cierpliwość jest bardzo ważną cechą. I o cierpliwości można by powiedzieć szereg różnych kazań generalnie. I cierpliwość, myślę, to jest coś, co kształtuje też w pewnym sensie nasz charakter. I człowieka cierpliwego bardzo łatwo jest też zauważyć. Tak? Kiedy mamy w pracy na przykład nawet osoby jakieś niewierzące, ale wiemy, że ktoś jest bardzo cierpliwym człowiekiem, tak? Czy to się nie rzuca w oczy? Czy to nie jest coś, co przykuwa od razu naszą uwagę? Czy to nie jest też cecha, którą chcielibyśmy wszyscy tutaj mieć? Chciałbym być cierpliwy. Ja pamiętam jako młody bardzo taką historię wtrącę tutaj. Pamiętam jak to było zaraz krótko po moim nawróceniu, tak? I się modliłem właśnie, aby się objawiały w moim życiu owoce Ducha Świętego. Po kolei właśnie jedną z takich rzeczy właśnie była ta cierpliwość, tak? No i generalnie, wiecie, świeżo nawrócony, pełno entuzjazmu, super, wszystko wspaniale, widzę wszystko w kolorowych barwach. I wiecie, i generalnie też się uważam za człowieka cierpliwego. Nawet modląc się do Boga o tą cierpliwość, tak? O to, żeby Pan mnie, Boże, naucz mnie cierpliwości, tak? Pokaż mi, jak być człowiekiem cierpliwym, żeby tak mnie postrzegali. Gdzieś na dnie serca jednak stwierdzam, że ja to jestem jednak cierpliwy, no nie? I pamiętam taka może głupia sytuacja. Było to jeszcze jak byłem na studiach i gdzieś jechałem na drugi koniec miasta, jechałem autobusem, tak? I pamiętam jak, nie wiedzieć czemu, następny dzień właśnie po takiej modlitwie wyszedłem rano na autobus, nie pamiętam gdzie jechałem, ale pamiętam to, że autobus nie przyjeżdżał, tak? Miał być tam, nie wiem, 8.54, wybija 8.54, autobusu nie ma. Miałem 2, 3, 4 minuty, 5 minut, 6 minut, autobusu ciągle nie ma. Zaczynam się trochę niecierpliwić, tak? Bo autobus już powinien być. No i, ale mówię spokojnie, wczoraj modliłem się o to, żeby być cierpliwym człowiekiem, tak? Poczekam na następny w takim razie. Następny był, dajmy na jakieś 15 minut później. Słuchajcie, to nie były długie odległości czasu, no nie generalnie. No jest 10 po 9, już drugi autobus miał przyjechać. Tego autobusu nie ma, słuchajcie. Nie? No to wtedy już się lekko człowiekowi się nie podnosi. Zaczyna sobie myśleć o tym, jak to zorganizowana jest ta komunikacja miejska. I nagle gdzieś w umyśle zaczynam się wymądrzać na temat tego, jak ja bym to zrobił. Co by tam, jakby tam wióry nie poszły, prawda? Gdybym ja zarządzał tą komunikacją miejską i dwa autobusy pod rząd by nie przyjechały, tak? Ale to tylko w myślach sobie na razie na spokojnie myślę, no nie? I słuchajcie, to, że Pan Bóg chciał mi coś pokazać, to jest więcej niż pewne. Bo tak już generalnie lekko irytując się w tej sytuacji, miałem z tyłu głowy, że za 15 minut jeszcze kolejny autobus, trzeci, tak? Ja już stałem na tym przystanku już prawie tam 30-40 minut, tak? I mówię, tam będzie zaraz jechał jeszcze następny. Mówię, to jest niemożliwe, żeby trzeci autobus z rzędu też nie przyjechał. No i zgadnijcie, co się wydarzyło. Autobus nie przyjechał. 5 minut po tym, jak ten trzeci autobus miał przyjechać, już stałem 45 na przystanku, wypłynęła ze mnie złość, słuchajcie. Po prostu byłem wkurzony. Byłem zirytowany całą tą sytuacją. Byłem zły, że się spóźnię. Byłem zły na kierowcę, byłem zły na komunikację miejską, byłem zły na prezydenta miasta, byłem zły na wszystkich dookoła. Byłem po prostu, słuchajcie, taki naładowany emocjami.
I słuchajcie, tak stałem taki rozzłoszczony już. Jeszcze najciekawsze było to, że wydawało mi się, że może rzeczywiście coś się wydarzyło takiego. I dlaczego ja nie wiem o tym? Bo stałem cały czas sam na tym przystanku, na tym jednym. Nikogo nie było. Przez ten cały czas, no nie? Wszyscy wiedzą o tym, że nie ma tych autobusów. A ja nic nie wiem, no nie? Bo jak to możliwe? I stoję taki wkurzony na tym przystanku, tak? I kiedy już tak, można by powiedzieć, tak już to moje zniecierpliwienie już tak sięgnęło już jakiegoś, jakbyś już miał już przelać zaraz, że zacząłbym przeklinać na wszystkie możliwe strony głośno. Nagle usłyszałem głos Ducha Świętego, mówi, sam się o to prosiłeś, żebym ci cierpliwości nauczył. No nie? I kiedy tak dotarło do mnie, poczułem obecność Ducha Świętego przy mnie, nagle słuchajcie, z rogu wszystkie trzy autobusy naraz wyjechały. Jeden po drugim. Jeden po drugim. I musiał być jakiś wypadek.
Który
wsiadł? Pierwszy. Ale siedziałem i tak sobie myślałem, bo to nie jest tak, że jesteśmy już, możemy zaliczyć sobie pewne rzeczy do załatwionych w naszym życiu. Powiedzieć, że ja już jestem cierpliwy. Powiedzieć, że jestem skromny na przykład. Jeśli ktoś z nas myśli na pewno, że jest skromny, to musi popracować nad swoją skromnością na pewno. To jest ciągła praca, to jest ciągłe życie z Chrystusem, słuchajcie, w Jego miłości. Ale nawet w tej sytuacji, słuchajcie, i po tym, jak tego doświadczyłem, może to może być śmieszna sytuacja, ale była dla mnie bardzo znacząca, dlatego że, słuchajcie, to się wydarzyło lat temu, żeby was nie skłamać, jakieś 15, nie? A pamiętam ją jak dzisiaj. Pamiętam, jakbym dzisiaj stał tam wtedy na tym przystanku, prawda? Te wszystkie moje myśli, to przez co przychodziłem. I może to jest śmieszne, ale czasami jak mam sytuacje w życiu, które mogą spowodować pewną niecierpliwość u mnie, to przypomina mi się wtedy ta sytuacja. Wszystko w swoim czasie. Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą. Nic złego się nie wydarzy. Piotrek, spokojnie. To ja tu jestem Bogiem. To ja wszystko trzymam w swoich rękach, nie ty. To ja nad tym wszystkim mam władzę. Bądź cierpliwy. I nie da się ukryć, że nad historią, którą wam opowiedziałem, może taka śmieszna lekcja cierpliwości, coś wniosła do mojego życia. I czytamy w 4 wersecie, co wniosła do mojego życia. A cierpliwość, co wnosi? Doświadczenie. Doświadczamy czegoś poprzez cierpliwość. Jeżeli trwamy w miłości Bożej na co dzień, trwamy w Jego łasce, On się nas troszczy. I zdarzają się sytuacje, które wyprowadzają nas z równowagi, które może nie są dla nas przyjemne. Cierpliwość, którą wtedy mamy, dzięki Bogu, powoduje u nas doświadczenie. Doświadczenie czegoś. Można powiedzieć, człowiek doświadczony, prawda? Doświadczony przez życie, doświadczony w jakiejś tam dziedzinie, tak? W pracy, jak się zatrudnia ludzi, to bardzo cenną rzeczą jest to, żeby ktoś miał co? Doświadczenie. Żeby już coś przeszedł, tak? Już pracował w tej branży, prawda? Wiedział, jak obsłużyć te maszyny na przykład. Wiedział, jak zrobić to i tamto, bo już ma doświadczenie, już pracował kiedyś. Właśnie cierpliwość i przechodzenie przez różne rzeczy powoduje to, że zaczynamy mieć pewne doświadczenie. Zaczynamy doświadczać pewnych rzeczy. I czytamy dalej, że to doświadczenie, które mamy, które zyskujemy właśnie przez takie sytuacje, rodzi zaś w naszych sercach nadzieję. Dlatego, że słuchajcie, jeśli raz doświadczymy czegoś, Pan Bóg nas z tego wyprowadzi. Drugi raz doświadczymy tego, Pan Bóg nas z tego wyprowadzi, to z jakim nastawieniem podchodzimy do trzeciego razu? Pan Bóg nas wyprowadzi z tego. W nim jest moja nadzieja. Ja swoimi siłami nic nie zrobię. Jestem tylko człowiekiem. On jest Bogiem. Mam w nim moją nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, czytamy w 5 wersecie. Nadzieja nie zawodzi. Szczególnie taka zrodzona z doświadczenia poprzez cierpliwość. I to słowo ucisk na samym początku. Taka nadzieja nie zawodzi, dlatego że przeszliśmy, doświadczyliśmy to na własnej skórze. Wiemy, co to znaczy mieć ten kłopot. I wiemy, co to znaczy, że Pan Bóg nas z tego wyprowadza. I ta nadzieja nie zawodzi. Właśnie dlatego, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Poprzez Ducha Świętego, który nam jest dany. I wszystko sprowadza się do miłości. Do tego, żeby trwać w Bożej miłości, żeby kochać Boga. Oddawać Mu cześć i chwałę, oddawać Mu uwielbienie. Oddawać Mu na dobrą sprawę to, co Mu się tak naprawdę należy, słuchajcie. Dlatego, że to On pierwszy nas umiłował. To On pierwszy wyciągnął do nas rękę. To On pierwszy stąpił tutaj, myśląc o każdym z nas. Oddał swoje życie za nas. A nie ma większego dowodu miłości, tak? Nie ma. Już kiedy jeden kładzie życie za drugiego, Pan Jezus oddał swoje życie za każdego z nas. Bóg nas tak umiłował. I znowu wracając może do tematu miłości, tak? I do tematu tego, co to jest miłość. Miłość przede wszystkim sprawia, że pewne rzeczy chcemy robić nie dlatego, że musimy, tylko dlatego, że kogoś kochamy. I wiecie co, ja to będę powtarzał tutaj za każdym prawie, może nie za każdym razem, ale w większości razy, kiedy będę tutaj wychodził przed was i coś wam mówił, będę to powtarzał wam jak mantrę jakąś tutaj, tak? Robimy pewne rzeczy w kościele, wykonujemy je, te czynności, nie dlatego, że musimy, że ktoś nam każe, że ktoś stoi, nie wiem, z pistoletem przy głowie, tak? I nam każe wykonywać pewne rzeczy. My je wykonujemy dlatego, że kochamy Boga. Dlatego, że chcemy okazać Mu swoją miłość. Że chcemy Mu pokazać, jak nam na Nim zależy. Dlatego chcemy Go uwielbiać. Dlatego chcemy czytać Jego słowa. Dlatego chcemy spotykać się razem na modlitwie. Dlatego, że kochamy. Bo On pierwszy umiłował nas. Całe sedno miłości, słuchajcie. Całe stworzenie świata, tak? To, że Pan Bóg stworzył świat. Dlaczego Pan Bóg stworzył świat? Z miłości, bo był miłością. Dwoje ludzi, mężczyzna, kobieta, jak się kochają, tak? Jest miłość. To co? Chcą tej miłości więcej. I dlatego chcemy mieć chomiki. Nie. Dzieci. Tak? Bo chcemy tą miłość przekazać dalej. Chcemy obdarować tą miłością więcej. To Pan Bóg, jeśli wyobrazimy Go sobie jako super, po prostu niesamowicie wielkiej pojemności zbiornik na miłość, tak? Tak poza naszym w ogóle wyobrażeniem, tak? To ile On tej miłości musi tam mieć, jeżeli chciałby ją okazać, tak? Po prostu wylać ją na kogoś. Dlatego właśnie stworzył człowieka. Stworzył ziemię. I każdego z nas kocha jak? Indywidualnie, osobno. Opowiadam wam, jak to było, jak mi się ten duży chłopak urodził. Ten, co tutaj siedzi w drugim rzędzie. Tak, tak. On też się kiedyś urodził. 12 lat temu, teraz mogę powiedzieć, tak? Opowiadałam wam, jakie doświadczenie było.
Nie, to wam powiem.
Myślałem, że opowiadałem. W każdym razie, jako, wiecie, jako młody chłopak, Natalia była w ciąży, to była jej pierwsza ciąża, to było nasze pierwsze dziecko, nadchodziło. Szczerze powiedziawszy, byłem przerażony lekko. Nie tym, jak sobie poradzimy z wychowaniem, nawet nie tym, jak to będziesz, jak sobie zorganizujemy życie. Może nie było nam wtedy jakoś super łatwo, ale wiedziałem, że sobie jakoś damy radę, tak? Najbardziej przerażał mnie pewien fakt, tak? Jak to będzie kochać to dziecko? Dlatego, że wiem, co to znaczy kochać swoją żonę, tak? Jakby oddała mi całą swoją miłość, można by powiedzieć, prawda? Takie 100%, nie? I teraz jak się urodzi Danielek, to jak to będzie? Mam te 100%, to będę musiał jakoś podzielić, tak? Będę musiał podzielić jakieś stosunku, nie wiem, 30 do 70, już 20 do 80 może, prawda? 20 na Danielka, 80 na żonę, bo żona najważniejsza cały czas, prawda? Z żony Danielka by nie było. Może 50-50. I pamiętam ten moment, słuchajcie, kiedy byliśmy w szpitalu i Danielek się urodził I nagle poczułem, jakby kolejny 100% miłości w moim życiu się pojawiło nagle. Niezależnie od tego, jak kocham inne osoby dookoła mnie. Ja nie muszę nic dzielić. Dlatego, że nagle pojawiła się jakaś kolejna dawka tej miłości, tak? Zupełnie odrębne, coś zupełnie, zupełnie nowego. Coś, czego wcześniej nie było, nagle jest. Nie wiem, czy doświadczyliście w podobny sposób czegoś takiego. A dla mnie to było takie uderzające, słuchajcie. I co to było? I to było też doświadczenie, słuchajcie. Doświadczenie, które zrodziło nadzieję, dlatego, że jak się rodziło moje drugie dziecko, to miałem nadzieję, że kolejne 100% dojdzie wtedy, no nie, że nic nie będę musiał nadal dzielić. I Pan Bóg, tworząc świat, stwarzając człowieka, teraz moja żona się ze mnie śmieje, przekreśliłem tą historię, ale nie pomyliłem, że najpierw Sara się urodziła, a potem Daniel, no dobrze, tak?
Procenty liczy.
Pan Bóg, tworząc świat, tak? Ogród Eden, stwarzając wszystkie morza, lądy, chmury, niebo, wszystko tworząc, tak? Stworzył to dla człowieka. Stworzył to dla nas, aby potem nas ukształtować, tak? Aby to my się pojawili tutaj na tej ziemi, tak? I dla każdego z nas, tak samo jak do dzieci, do rodzeństwa, do współmałżonków, mamy, do każdego z nich mamy pewną indywidualną dawkę miłości. Możemy, w naszym przypadku ludzkim, możemy powiedzieć, że kogoś bardziej kochamy, kogoś mniej może, tak? Jest nawet, można tak powiedzieć, prawda? Bo ta osoba to bardziej kocha Toma, a tego to tak nie bardzo, no nie? To Pan Bóg ma dla każdego 100% idealnie tak samo, porówno dla każdego. Indywidualne, nie? Można by powiedzieć, skonstruowanej, zaprogramowanej miłości, tak? Dla każdego z nas. Każdy z nas może doświadczyć tej miłości. I słuchajcie, to jest naprawdę coś niesamowitego, dlatego że ta miłość właśnie może zmieniać wszystko. Wszystko dookoła. I skoro Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą, możemy powiedzieć, tak? Wszystko sobie tu pięknie, ładnie zaplanował. Zostawił nam coś takiego też jak wolną wolę, tak? Zostawił nam to, że możemy podjąć decyzję. Czy chcemy kochać, czy nie chcemy kochać. I myślę, że to jest właśnie najważniejsza rzecz. Kiedyś ktoś mi powiedział takie bardzo fajne słowa na temat miłości, tak? Że miłość to jest przede wszystkim decyzja, tak? Każdego dnia decydujemy się na to, żeby kochać tą drugą osobę, niezależnie od tego, czy się pokłóciliśmy wczoraj, czy nie. Czy zrobiła mi na złość, czy nie zrobiła mi. Jeżeli decyduję się kogoś kochać, drugą osobę, to jest moja własna decyzja. I to jest sedno miłości, słuchajcie, dlatego że Pan Bóg... Jaki sens miałaby miłość, gdyby Pan Bóg nas po prostu stworzył tak, że my nie mamy nic innego do wyboru, jak tylko kochać Pana Boga. Tak? Chodzimy jak zaprogramowane roboty i tak naprawdę nie mamy nic innego do wyboru. Miłość jest potężna, dlatego że jest dobrowolna. Dlatego, że ktoś się decyduje na to. Podejmuje świadomą decyzję. Będę kochał tą drugą osobę. Pan Bóg podjął decyzję. Stworzę człowieka na mój obraz i moje podobieństwo. I będę go kochał. Stworzył każdego z nas. I co? I nas kocha. I dał nam dowód swojej miłości, tak? Najwspanialszy, najcudowniejszy. Idąc dalej, przekręcając może jeszcze na koniec, na chwilę dalej, w liście Pawła do Rzymian, w 8 rozdziale od 31 wersetu. I mając na myśli te rzeczy z 5 rozdziału, które powiedziałem, prawda, o tej cierpliwości, o tej miłości Bożej, tak, o tym wszystkim, co możemy doświadczać z Panem Bogiem, tych niesamowitych rzeczy, tak? Czytamy w 31 wersecie 8 rozdziału. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, znowu to słowo, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, słuchajcie. Jeśli Bóg jest z nami, jeśli kochamy Go, oddaliśmy Mu swoje życie, to kto może być przeciwko nam? Kto może być? Rosja, która pręży gdzieś muskuły? Może zacznie wojnę, nie wiemy. Może będzie wojna. Ale co z tego? To któż może być przeciwko nam? Koronawirus może być przeciwko nam? Spiski światowe wszystkie możliwe, jakie są? Kto może być przeciwko nam, jeśli Bóg z nami, jeśli Bóg z tobą, Bóg, który oddał swoje życie za ciebie, za nas, kocha nas ponad wszystko, chce spędzić wieczność z tobą i ze mną i ma same najlepsze rzeczy dla nas. Pamiętajmy o tym, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej, tak? Nic nie jest w stanie. Dlatego kochajmy Go. Uwielbiajmy Go. Nie tylko w niedzielę o godzinie 10:30. A dzisiaj to tak było 10:40. Przepraszamy. Nie tylko wtedy, kiedy musimy, tak? Bo coś się nagle wydarzy. I sobie przypominamy, tak, mam tutaj w zanadrzu, w kieszeni, tak, takie rozwiązanie. Sobie wyciągnę raz na jakiś czas, tylko jak potrzebuję. Uwielbiajmy Go zawsze i wszędzie. Dziękujmy Mu za wszystko. Dziękujmy Mu za to, że jest. Za to, że żyje. Za to, że zmartwychwstał. Za to, że jest przy nas, że się o nas troszczy. Że daje nam dach nad głową. Co niektórzy prądu nie mieli, słyszałem. Nawet dość duża grupa ludzi, tutaj widzę. Ciężko, bez prądu. Takie pytanie może bez sensu. Oczywiście, że ciężko. A pamiętaliśmy wszyscy o tym, że nawet kiedy prądu nie było, to najwspanialsza światłość jest tutaj, pośród nas, w Twoim sercu. Że nawet kiedy dzieją się rzeczy, które są niewygodne dla nas, bo rezygnujemy z pewnego komfortu. Otwieramy lodówkę, tam ciemno. Może ciepłej wody nie mamy albo czegoś, tak? Nie możemy sobie zagotować wody, bo mamy czajnik tylko na prąd na przykład. Nawet w takich sytuacjach, słuchajcie, Pan Bóg jest, On jest wierny, On Cię kocha. I cierpliwości, bracie i siostro. Cierpliwości. Dlatego, że to będzie doświadczenie, które zrodzi nadzieję. Pan Bóg na pewno się zatroszczy o was na każdym możliwym gruncie, w każdym możliwym aspekcie. Powstaniemy, pomodlimy się? Panie Boże, my Tobie dziękujemy za to, że jesteś wiernym Bogiem. Dziękujemy Tobie za to, kochany Ojcze, że się troszczysz o nas, że dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy. I nawet jeśli spotykają nas jakieś sytuacje, które nas mogą wytrącić, Boże mój, Ty dałeś nam dach nad głową, dajesz nam pracę, dajesz nam zaopatrzenie, dajesz nam ubranie. Nikt z nas tutaj nagi dzisiaj nie musiał przychodzić, bo Ty się troszczysz o swoje dzieci, Panie. I pragniemy Tobie oddać chwałę i dziękczynienie za to, że tak wiele doświadczyliśmy od Ciebie, Panie. Ale przede wszystkim za to pragniemy Ci podziękować, że mamy w Tobie życie wieczne. Pragniemy Ci podziękować za to, że umarłeś za nas na krzyżu, że wykupiłeś nas z grzechu, wykupiłeś nas z więzów śmierci, Panie. Abyśmy w wiecznej chwale Twojej mieli nadzieję, Panie. A kiedy tu jesteśmy na tej ziemi, Panie mój, cokolwiek się dzieje, Panie, Ty wszystko masz pod kontrolą. Ty wiesz najlepiej. Dlatego wzbudzaj nas nadzieję, wzbudzaj nas cierpliwość, Panie. Pobudzaj nas do miłości. Do miłości wzajemnej. Abyśmy także umieli się kochać nawzajem. Jako bracia i siostry w Tobie, Panie. Proszę Ciebie, kochany Ojcze, abyś pocieszał nas i wspierał. abyś dawał nam mnóstwo radosnych chwil tutaj na tej ziemi, Panie. Chwała Tobie niech będzie, Panie, za wszystko, co doświadczyliśmy od Ciebie. Za każdą drobną rzecz. Za każdy drobny dar. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie, mój Zbawco. Prosimy Cię, abyś błogosławił nam ten tydzień, Panie. I każdy inny dzień. Prosimy Cię, abyś błogosławił nam dzisiejszy dzień, Panie. Abyśmy może z jakimiś refleksjami mogli wrócić do domu. Przemyśleć. Chwała Tobie niech będzie, Panie mój, za Twoje słowo żywe. Amen.